dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.
Lubuska Droga Świętego Jakuba jest częścią europejskiego szlaku kulturowego prowadzącego do Santiago de Compostela, a tym samym do grobu Świętego Jakuba Starszego, apostoła. W ostatnich latach pielgrzymowanie drogami Świętego Jakuba przeżywa swój renesans, co przejawia się między innymi ożywieniem aktywności wśród pielgrzymów. Innym dowodem na zainteresowanie się tym swoistym szlakiem pielgrzymkowym jest jego odnawianie i oznakowywanie na poszczególnych odcinkach. Dotyczy to także lubuskiej drogi Świętego Jakuba. Zapraszamy więc do pielgrzymowania nawet fragmentem, wybranym odcinkiem lubuskiej drogi. Mamy nadzieję, że ten audiobook będzie dla Państwa w tym pomocą i zachętą. Lubuska Droga Świętego Jakuba rozpoczyna się w murowanej goślinie od kościoła, który jest pod wezwaniem tego apostoła. Charakteryzuje się on późnogotyckim stylem z okresu XV-XVI wieku, ale także występującymi akcentami romańskimi. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Świętego Jakuba Apostoła oraz barokowe relikwiarze. Co ciekawe, apostoł na obrazie jest odziany w szaty biskupie, a nie pielgrzymie, mimo że święty Jakub jest patronem pielgrzymów. Apostołowie są w tradycji Kościoła pierwszymi biskupami, a święty Jakub apostoł był pierwszym biskupem Jerozolimy. Zachowały się także późnorenesansowe stalle z XVII wieku. W wyniku II wojny światowej kościół przestał pełnić rolę świątyni, bowiem został zamieniony na magazyn. Po zakończeniu działań wojennych nastąpiło odnowienie życia parafialnego i kościół ponownie odzyskał charakter sakralny. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku został on odnowiony, dzięki czemu jego gotycki charakter został jeszcze bardziej podkreślony. Z murowanej gośliny wyruszamy w kierunku Mściszewa, następnie na Starczanowo. Idziemy przyjemną, asfaltową i mało ruchliwą drogą w otoczeniu pól i lasów. Dochodzimy do Łukowa. Spotykamy tu uroczy kościół z 1780 roku. W wieży z dachem gontowym znajduje się dzwon z przełomu XV i XVI wieku, na którym widnieje napis z jego imieniem. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Wewnątrz znajdują się XVII-wieczne figury świętego Stanisława biskupa i świętego Hieronima oraz obraz Wacława Grafa Sztuka Umierania. Jest on umieszczony w szczycie ołtarza. Kościół jest stosunkowo niewielki, lecz mimo to są w nim umieszczone dwa ołtarze boczne pochodzące z XVII wieku. Wewnątrz znajduje się także piękna ambona i chrzcielnica, które zostały wykonane z jednego pnia. W kruchcie tego drewnianego kościółka pod krzyżem jest zawieszona kropielnica w postaci muszli. W otoczeniu kościoła znajdują się święte figury oraz krzyż. Ciekawostkę może stanowić fakt, że w tej świątyni przebywał Adam Mickiewicz przed wyjazdem na emigrację. Wydarzenie to zostało upamiętnione umieszczeniem dwóch tablic, jednej w Łukowskim Pałacu, a drugiej w kościele. Dodatkowo w obiekcie parafialnym znajduje się Izba Pamięci Adama i Franciszka Mickiewiczów. Z Łukowa kierujemy się drogą 187 do Obornik i trafiamy do tego miasta bezpośrednio na rynek. W sąsiedztwie rynku znajduje się kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wiąże się on z wielowiekową tradycją funkcjonowania parafii w Obornikach, której początki sięgają przełomu XI i XII wieku. Wcześniej jednak rolę świątyni parafialnej pełnił drewniany kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela. W jego miejscu na przełomie XV i XVI wieku powstała gotycka świątynia. W latach następnych, być może jeszcze w XVI wieku, rozbudowano świątynię przez dodanie nawy bocznej połączonej wspólnym dachem z nawą główną. W XVIII wieku kontynuowano rozbudowę świątyni, dzięki czemu powstała kaplica Matki Bożej Różańcowej, a w latach 20. ubiegłego wieku powstała zakrystia oraz kruchta boczna. Na przełomie wieków XVIII i XIX dochodziło do zniszczeń i pożarów, co powodowało konieczność odnawiania świątyni, nie zawsze z możliwością zachowania jej pierwotnego, wcześniejszego stanu. Mimo to w jej wnętrzu możemy podziwiać późnobarokowy ołtarz z XVIII wieku z obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a nad nim obraz z początku XX wieku przedstawiający Chrystusa Zbawiciela Świata. Cały ołtarz w ostatnich latach był poddany pracom renowacyjnym i konserwatorskim. Ponadto od 2012 roku można się pomodlić przed relikwiami świętego Jana Pawła II, krucyfiksem z XVII wieku, figurą świętego Antoniego Padewskiego z XVII wieku, czy ołtarzem w kaplicy Matki Bożej Różańcowej z obrazem płaskorzeźbą, przedstawiającą Matkę Bożą w wieńcu 15 scen nawiązujących do tajemnic Różańca z XVII wieku. Elementem interesującym, chociaż nie mającym wielowiekowej tradycji, jest fakt znajdywania się na wieży kościelnej od 1986 roku trzech dzwonów: Wniebowzięcia, najcięższy, o wadze 750 kg, następnie Jan Paweł II, papież Polak, ważący 520 kg, oraz święty Kazimierz. Nazwy dzwonów wzbudzają skojarzenia związane z duchowością maryjną. Jan Paweł II kojarzony jest jako gorliwy czciciel Maryi i propagator modlitwy różańcowej, a święty Kazimierz słynie ślubami jasnogórskimi. Po opuszczeniu tej świątyni udajemy się do następnej, będącej w pobliżu. Pierwsze informacje o tym dziś filialnym kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża pochodzą już z 1504 roku, ale pierwotna świątynia na przestrzeni lat uległa poważnym uszkodzeniom i dlatego w jej miejsce wybudowano w 1766 roku nową. Stylowe, jednolite wnętrze kościoła zachowało się z okresu jego budowy. Z pierwotnego kościoła pochodzą ołtarze główny i boczne z XVII i XVIII wieku. W ołtarzu głównym uwagę zwraca krzyż z XVI wieku, rokokowa ambona ze złoconymi rzeźbami z XVIII wieku, obrazy Quo Vadis Domine z przełomu XIX i XX wieku, Chrystus w ogrójcu z początku XX wieku. Kościół urzeka pięknym i odnowionym wnętrzem. Kolejnym obiektem godnym uwagi jest neogotycki kościół pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca. Został on zbudowany w latach 1896-1904. Zachowały się w nim witraże z 1910 roku. Następnie, wychodząc z rynku Starym Mostem i ulicą Obiezierską, kierujemy się do Obiezierza. Spotykamy tu kościół z przełomu XII i XIII wieku pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła z elementami romańskimi, prawdopodobnie wybudowany przez Joannitów, bowiem oni byli wtedy właścicielami miejscowości. Dzięki rozbudowie w XVI wieku świątynia posiada również elementy gotyckie, a następnie pojawiły się także motywy późnobarokowe. Wewnątrz na uwagę zasługują ołtarze, których jest 7. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z XVIII wieku. Bezpośrednio obok kościoła znajduje się pałac klasycystyczny z końca XVIII wieku. Opuszczając miejscowość, kierujemy się na Ślepuchowo, mijamy gospodarstwo rybackie i w otoczeniu pól dochodzimy do zabudowań i skręcamy w prawo. Po pokonaniu krótkiego odcinka już bezpośrednio kierujemy się na Ślepuchowo, skręcając w lewo. Przechodzimy przez tę pojoannicką miejscowość i kierujemy się do Górki. W Górce, dochodząc do miejsca skrzyżowania wielu dróg, skręcamy w lewo, a po krótkim odcinku w prawo, w kierunku drogi łączącej Popowo i Boborowo. Na końcu drogi skręcamy w prawo i następnie w lewo, w ulicę Boborowską w kierunku Gąsawy. Z jej kierunku wchodzimy do Szamotuł. Szamotulska kolegiata pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa, dzięki Fundacji Szamotulskich, wybudowana w latach 1423-1431, jest kolejnym cennym zabytkiem na lubuskiej drodze świętego Jakuba. Również, jak to bywało w innych przypadkach, świątynia ta została postawiona w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła. O ważnej roli duszpasterskiej obiektu świadczy to, że jej prepozyt już w roku 1454 uzyskał dla kolegiaty prawo rozgrzeszania z ekskomunik. Świątynia przeszła także w pierwszej połowie XVI wieku znaczną przebudowę. Na 25 lat była też odebrana katolikom. Wewnątrz kościoła znajduje się krucyfiks, który prawdopodobnie powstał około 1370 roku oraz zabytkowa chrzcielnica z XVI wieku. Oprócz ołtarza głównego z roku około 1616 znajdują się także ołtarze boczne, bogato rzeźbione, z osadzonymi obrazami. Kolegiata słynie również ze znajdującej się w niej od 1666 roku rosyjskiej ikony z XVII wieku, słynącej cudami, przedstawiającej Matkę Bożą Pocieszenia, Szamotuł Pani. Ikona została w roku 1970 ukoronowana papieskimi koronami przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dodatkowo na zewnątrz znajduje się między innymi płyta nagrobna Andrzeja Szamotulskiego. W miejscowości tej na uwagę zasługuje także kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Stanowi on część franciszkańskiego kompleksu klasztornego wybudowanego na przełomie lat 1675-1682, który został usytuowany na fundamentach wcześniej istniejącego zamku. Po kasacie zakonu w pierwszej połowie XIX wieku całe dobra przejęło państwo pruskie, a świątynia ponownie została miejscem kultu od 1962 roku. Rok później zaczęła służyć młodzieży szkolnej. Kościół jest wewnątrz bogato zdobiony malowidłami i rzeźbami. Ołtarz główny pochodzi z XVII wieku i oprócz niego znajduje się tu pięć dodatkowych ołtarzy z XVII-XVIII wieku oraz kaplica z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pod kościołem znajdują się także krypty, które dwa razy w roku są otwierane dla wiernych. W przypadku finalizowania przejścia przez Szamotuły w pobliżu zamku Górków możemy kierować się na Ostroróg, drogą numer 184. Kolejnym miejscem, do którego nawiedzenia zachęcamy pielgrzymów, jest kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrorogu. Jego powstanie przyczyniło się do powołania tutejszej parafii w 1432 roku. Na przestrzeni wieków kilkakrotnie pożary niszczyły świątynię. Zawsze jednak była przywracana do swojej funkcji. Ponad trzy wieki po jej wzniesieniu została w 1776 roku przebudowana. Przy kościele był prowadzony szpital i działała szkoła. W wyniku reformacji świątynia podzieliła los niektórych innych kościołów na lubuskiej drodze świętego Jakuba i została oddana przez Jakuba Ostroroga braciom czeskim, którzy w wyniku swojej działalności sprawili, że było to jedno z najważniejszych ich miejsc w Europie. Używając potocznego języka, był to ich bastion. Dzięki protekcji rodu Ostrorogów bracia czescy utworzyli trzecią, po czeskiej i morawskiej, prowincję kościelną z głównym ośrodkiem religijnym właśnie w Ostrorogu. Tu były bogate rodziny wspierające reformację, seminarium, archiwum, biblioteka. Dlatego odzyskanie tej świątyni było jednym z trudniejszych zadań na tych terenach. Wróciła ona do katolików za czasów kontrreformacji. Warto pamiętać, że jej zwolennikiem był wtedy król Zygmunt III Waza. Okoliczności odzyskania świątyni przez katolików mogą być w pewnym sensie uznane za sensacyjne. W odebraniu świątyni otoczonej wojskiem protestanckim uczestniczyli duchowni katoliccy, którzy dokonali tego z narażeniem życia. W okresie międzywojennym kościół był ceniony za swoje walory historyczne i został wpisany na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W ołtarzu głównym świątyni znajdują się dwa obrazy Matki Bożej Wniebowziętej oraz w jego centralnej części obraz przedstawiający świętego Jakuba z połowy XVII wieku. Obraz świętego Jakuba został przeniesiony z innego kościoła, który znajdował się na obecnym cmentarzu parafialnym. W jego miejscu znajduje się figura świętego Jakuba z umieszczonymi słowami: Na cześć świętemu Jakubowi, parafianie 1878, co świadczy o trwałości kultu apostoła. Z tej miejscowości kierujemy się do Dobrojewa. Następnie przez Oporowo i Nową Wieś docieramy do Wronek. Nawiedzamy tu kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Został on wzniesiony pod koniec XV wieku, chociaż miał poprzednika, o którym są informacje pochodzące z 1298 roku. W XVII wieku uległ on poważnemu uszkodzeniu z powodu pożaru, którym było dotknięte całe miasto. Świątynia została odbudowana, ale ponownie wnętrze kościoła zostało zniszczone podczas pożaru w 1780 roku. Główne prace ją odnawiające były przeprowadzone między 1817 a 1836 rokiem. Z tego powodu nie zachowało się wiele wcześniejszych elementów wnętrza, a obecne w dużej części pochodzą z okresu odrestaurowania świątyni. Dotyczy to między innymi trzech późnoklasycystycznych ołtarzy, w tym głównego. Historia świątyni ukazuje również, jak katolicy w okresie kasaty zakonów dbali i troszczyli się o wyposażenie świątyń. Z tego powodu, kiedy skasowano zakon franciszkanów, to z ich kościoła przeniesiono między innymi dwa ołtarze – Matki Bożej Różańcowej i świętego Józefa. Oprócz samej świątyni, jednym z najstarszych świadków historii jest znajdująca się w niej rzeźba z 1500 roku – Vir Dolorum, co oznacza mąż boleści. Oczywiście chodzi o nawiązanie do osoby Chrystusa oraz Pieta z XVI wieku. Kolejnym ważnym obiektem we Wronkach na szlaku świętego Jakuba jest kościół franciszkański pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny, który wcześniej należał do Dominikanów, którzy zostali sprowadzeni w 1279 roku i natychmiast rozpoczęli budowę świątyni. W 1603 roku cały zespół klasztorny wraz z kościołem został zniszczony. Jednak w tym samym wieku wybudowano nowy kościół, który przetrwał do czasów obecnych. Ciekawostką historyczną jest to, że kiedy Prusacy w wyniku kasacji zakonu przejęli kompleks budynków, powstał komitet, który skupił się na zbieraniu funduszy w celu jego wykupienia. Cała operacja zakończyła się sukcesem. Kompleks budynków poklasztornych łącznie z kościołem został przekazany na własność arcybiskupowi Mieczysławowi, który wywodził się ze słynnego rodu Leduchowskich. Nie zmienia to faktu, że władze pruskie ciągle utrudniały funkcjonowanie duszpasterskie tego ośrodka. Powrócił on jednak w swojej dawnej świetności, kiedy ponownie odzyskali go franciszkanie i utworzyli w nim w 1991 roku Wyższe Seminarium Duchowne. Warto dodatkowo wspomnieć o istnieniu słynnego więzienia we Wronkach, które zostało wybudowane na wzór najnowocześniejszych w USA i otwarte w 1894 roku. Słynęło ono z tego, że więźniami byli nie tylko kryminaliści, ale także dysydenci polityczni. Często byli to Polacy, przeciwstawiający się germanizacji. W okresie powstania wielkopolskiego obiekt stał się kwaterą powstańców i Wojska Polskiego. W okresie II wojny światowej był to obiekt, w którym więźniowie przechodzili kwarantannę przed wywiezieniem na roboty do Niemiec lub obozu koncentracyjnego. Po wojnie osadzano tam przeciwników władzy komunistycznej. Mury tego więzienia są świadkami cierpienia wielu polskich patriotów. Z Wronek wychodzimy drogą numer 182 i dalej wędrujemy jej poboczem w kierunku Sierakowa. Następnie skręcamy w prawo do Biezdrowa. Parafia w Biezdrowie cieszy się długą tradycją, bowiem funkcjonuje już od XII wieku, a pierwszy drewniany kościół był pod wezwaniem Świętego Krzyża. Później przy konserwacji na przełomie XIII i XIV wieku dołączono jako patrona Świętego Mikołaja. Obecna świątynia pochodzi z XVI wieku, a z jej powstaniem wiąże się intrygująca historia. Mówi się bowiem, iż miała ona powstać dzięki znalezionemu skarbowi, który był ukryty w wydrążonym pniu w dębowej skrzyni. W XVIII wieku świątynia została odnowiona oraz dobudowano wieżę. W XIX wieku została odrestaurowana i ozdobiona w stylu barokowym. W tym samym wieku odrestaurowano wieżę po pożarze i dobudowano dwie kaplice – Świętej Rodziny i Świętego Stanisława Biskupa. W tej drugiej kaplicy znajduje się poświęcony przez papieża Leona XIII obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks z przełomu XV i XVI wieku. Wzmianki o jego kulcie pochodzą już z 1641 roku i jest on uznawany do tej pory za cudowny, a kościół pełni rolę sanktuarium, do którego przybywają pielgrzymi. Od kościoła idziemy drogą numer 145 i skręcamy w prawo. Kontynuując trasę zielonym szlakiem, docieramy do miejscowości Wartosław. Znajduje się tu późnobarokowy kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy z 1785 roku. Pierwotnie pełnił on rolę głównego obiektu kultu religijnego, ale obecnie funkcjonuje jako kaplica cmentarna. Wewnątrz zachowały się rzeźby z przełomu XVII i XVIII wieku oraz klasycystyczny ołtarz. Nabożeństwa główne są sprawowane w drugim kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to poewangelicka, neogotycka świątynia z 1904 roku, pełniąca rolę kościoła filialnego parafii w Biezdrowie. Opuszczamy miejscowość w kierunku przeprawy promowej. Planując trasę, warto wcześniej się upewnić, czy przeprawa jest czynna. Po przepłynięciu rzeki wchodzimy do miejscowości Chojno. Znajduje się tu świątynia o charakterze neobarokowym z lat 1926-1928. Konsekrowana była przez prymasa Polski Augusta Chlonda. W 1936 roku kościół okradziono ze znacznej ilości wyposażenia. W czasie II wojny światowej Niemcy zamknęli kościół, ale mimo to odbyły się w nim kilka razy tajne nabożeństwa. Wewnątrz znajduje się tablica pamiątkowa ku czci ofiar poległych w latach 1914-1920. Od kościoła idziemy drogą numer 150, z której skręcamy w lewo, przechodzimy obok budynku szkoły podstawowej i idziemy dalej na Chojnowo Młyn. W dalszej części mijamy dom nad wodospadem i na rozwidleniu dróg przy kapliczce skręcamy w lewo. Następnie mijamy po prawej stronie kolejną kapliczkę przydrożną Najświętszej Marii Panny, dochodzimy do drogi numer 150 i skręcamy w lewo. Po przejściu mostu wchodzimy do Sierakowa. Nawiedzamy tu kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Został on ufundowany w 1619 roku, ponieważ dotychczasowa świątynia groziła zawaleniem i trzeba było ją rozebrać. Jego wyposażenie jest późnorenesansowe i wczesnobarokowe. Charakterystyczne są w nim przepiękne stalle z 1641 roku. Wewnątrz znajdują się także nagrobki wybitnych postaci. W 1817 roku nadeszło nieszczęście. Spaliło się prawie całe miasto, w tym kościół parafialny i klasztor ojców Bernardynów. Mimo spalenia sklepienia i wież, kościół ten ocalał. W 1865 roku wieżę odbudowano, a w pierwszej połowie XIX wieku wnętrze świątyni przebudowano i odnowiono. Dzięki desperacji i odwadze miejscowej ludności została ona w 1944 roku uratowana i ocalona przed spaleniem. Ze względu na swój majestatyczny i przepiękny wygląd, ten pobernardyński, a obecnie parafialny kościół jest określany mianem Perły Sierakowa. Sieraków opuszczamy, idąc ulicą Ignacego Daszyńskiego i dochodzimy do miejscowości Górka. Zaraz na początku wsi skręcamy w prawo przy kapliczce i wchodzimy na niebieski szlak. Kierujemy się do wsi Ławica. Znajdują się tu figury Matki Bożej oraz świętego Antoniego. Następnie kierujemy się na Międzychód. Napotykamy tu kościół pod wezwaniem Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Pochodzi on z 1591 roku i zastąpił wcześniejszy, który ze względu na zniszczenia został rozebrany. Jego powstanie wiąże się z powrotem Jana Ostroroga do kościoła katolickiego. Został wybudowany z cegły palonej z trzema ołtarzami. W akcie erekcyjnym z 15 stycznia 1621 roku zastrzeżono prawo patronatu nad nim biskupom poznańskim. Wynikało to z doświadczeń sytuacji z kościołami powstałej w wyniku reformacji. Po pożarze w 1635 roku musiał być odbudowany i konsekrowany w 1660 roku. W latach 1902-1904 przeprowadzono znaczną rozbudowę kościoła. Obejmowała ona między innymi prezbiterium, ołtarz, dwie zakrystie oraz kaplicę w miejsce starej zakrystii. W latach 1934-1935 kontynuowano rozbudowę świątyni. Przedburzono prezbiterium i otwarto je na nowe nawy boczne. Wewnątrz świątyni znajdują się między innymi przepiękne organy z 1871 roku, rokokowa ambona z XVIII wieku, chrzcielnica i obraz ukrzyżowanego z XVII wieku. Bardzo ciekawa jest płaskorzeźba obrazująca hołd pasterzy z XVII wieku, umieszczona przed wejściem do środka. W trakcie pielgrzymowania warto także nawiedzić kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi. Jest on młodszy od poprzedniego. Został wzniesiony w latach 1838-1840. Został także otoczony murem, w którym umieszczano 18 płyt nagrobnych z okresu XVII-XVIII wieku. W wieży znajdują się dzwony z XVIII wieku, pochodzące ze starego kościoła, którego rolę przejął obecny. Z Międzychodu wychodzimy ulicą Dworcową i dalej kierujemy się niebieskim szlakiem do wsi Gorzycko-Stare. Przechodząc przez wieś, mijamy między innymi ogrody wodne i dochodzimy do drogi i cały czas kierujemy się na Pszczew. Wiemy, że Pszczew istniał już w XIII wieku i był własnością biskupów poznańskich aż do rozbiorów, kiedy dobra te zostały skonfiskowane przez władze pruskie. Pierwotny kościół, który był tu już w XIII wieku, spłonął w czasie najazdu Szwedów w 1631 roku. Nowa świątynia została konsekrowana w 1654 roku. Na przykładzie historii wielu innych kościołów również i ten podlegał wielu zmianom. Ostatnie zostały wprowadzone w 1896 roku. Świątynia ma charakter późnorenesansowy z elementami baroku. Wewnątrz niej można zobaczyć obraz Matka Boża wśród aniołów z XIV wieku, obraz Matki Bożej Śnieżnej z XVII wieku, ambonę z XVIII wieku, okazały ołtarz barokowy z obrazem świętej Marii Magdaleny Pokutnicy, miedzianą chrzcielnicę z XVIII wieku, piękne dębowe stalle z XIX wieku oraz dawne szaty liturgiczne. W miejscowości znajduje się także urocza kapliczka z figurą z XVIII wieku. Z Pszczewa idziemy drogą wzdłuż jeziora Duży Szarcz, do wsi, od której pochodzi nazwa jeziora. Pielgrzymujemy przez wieś i dochodzimy do kapliczki, gdzie skręcamy w prawo w polną drogę do Lubikowa. Kiedy dochodzimy do głównej drogi w Lubikowie, skręcamy w lewo w kierunku na Lubikówko i dochodzimy do końca miejscowości, gdzie stoi przydrożny krzyż. Następnie przed nim skręcamy w prawo na Rokitno. Po drodze mijamy samotnie stojącą kaplicę z XVIII wieku, która została specjalnie wybudowana na przyjęcie obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, zwanej też Matką Bożą Rycerską czy też Obozową. Wiąże się to z tym, że obraz słynął łaskami i był zabierany na wyprawy wojenne. Kaplica powstała, kiedy obraz wracał procesyjnie z takiej wyprawy i był w niej umieszczony na całą noc, aby na drugi dzień uroczyście być wniesionym do kościoła w Rokitnie 21 listopada 1671 roku. W Rokitnie parafia istniała już w XII wieku. W 1333 roku powstał pierwszy drewniany kościół. Był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. Kolejny drewniany kościół powstał w 1642 roku. Z czasem postanowiono wybudować nową świątynię. Jednak pewnej nocy wybudowane mury runęły, a wzniesienie określa się do dziś nazwą Góry Kościelnej. Samo zawalenie się murów odczytano jako znak i postanowiono wybudować inną świątynię, większą od planowanej. W latach 1746-1748 wybudowano murowaną świątynię, którą możemy podziwiać do dziś. Kościół ten został wzniesiony do rangi bazyliki mniejszej przez papieża Jana Pawła II. Wnętrze kościoła jest ozdobione bogatą kolorystycznie, przepiękną polichromią z XVIII wieku oraz ołtarzami bocznymi. Duchową atmosferę wzmacniają także liczne figury i obrazy, z których najważniejszy jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Rokitniańskiej, cierpliwie słuchającej. Jego nazwa odwołuje się do odsłoniętego ucha Matki Boskiej, co ma symbolizować jej wsłuchiwanie się w prośby wiernych. Obraz został namalowany na początku XVI wieku na drewnie lipowym i jest umieszczony w ołtarzu głównym. O obrazie dowiedział się król Michał Korybut-Wiśniowiecki i poprosił o dostarczenie obrazu, który zabrał na wyprawę, mającą na celu stłumienie buntu szlachty. Rycerze z królem modlili się przed nim o zwycięstwo w walce. Bitwy ostatecznie uniknięto, bowiem doszło do pertraktacji i spór rozwiązano pokojowo. Wydarzenie to uznano za cudowne. Matkę Boską Rokitniańską określa się też tytułem Królowej Orła Białego, bowiem król w dowód wdzięczności umieścił na obrazie białego orła z napisem „Daj Panie pokój dniom naszym i koronę królewską”. Niewątpliwie jest to jeden z najpiękniejszych obiektów na lubuskiej drodze świętego Jakuba. Z Rokitna kierujemy się na Kalsko i idziemy zielonym szlakiem rowerowym. Po nawiedzeniu w Kalsku kościoła pielgrzymujemy do Międzyrzecza. Miasto to istniało już w X wieku i wchodziło w skład wczesnopiastowskiego państwa polskiego. Za Bolesława Chrobrego gród został wzmocniony i włączony w sieć obronną zachodniej granicy. W 1002 roku w pobliżu grodu założono klasztor benedyktyński dzięki inicjatywie Bolesława Chrobrego. Niestety w nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku dwaj zakonnicy przybyli z Włoch oraz ich towarzysze będący Polakami, dwóch nowicjuszy oraz pomocnik zostali napadnięci i zamordowani. Dlatego są oni określani mianem pięciu braci męczenników. Uznano ich za świętych i są również nazywani pierwszymi męczennikami Polski. Gród z racji swojego położenia szybko się rozwija, ale jednocześnie ma też burzliwe chwile związane z licznymi napadami. Dlatego już Gal Anonim wspominał, że Bolesław Krzywousty odbił Międzyrzecz od Pomorzan. Z końca XV wieku zachował się gotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, który został odbudowany po tym, jak miasto zostało w 1520 roku zdobyte i w znacznym stopniu zniszczone przez wojska niemieckie idące na pomoc zakonowi krzyżackiemu. Na przestrzeni lat kościół był odbudowywany. Na przykład po groźnym pożarze w 1824 roku remontowany, odnawiany. Stąd jego wnętrze przybierało różne kształty, a jego wyposażenie pochodziło z różnych okresów. W latach 60. XX wieku wykonano nowy ołtarz, nową chrzcielnicę oraz dwa ołtarze boczne, świętego Jana Chrzciciela oraz pięciu braci międzyrzeckich. W pobliżu znajduje się również kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha z XIX wieku. W tej klasycystycznej budowli podziwiamy obraz z 1835 roku przedstawiający Chrystusa i czterech ewangelistów. Również godny uwagi w Międzyrzeczu jest stary zamek, który został wzniesiony w XIV wieku. Znajduje się tu także nowo powstałe sanktuarium pierwszych męczenników Polski. Sama parafia została erygowana w 1999 roku. W 2001 roku zostały sprowadzone z Pragi partytuły relikwii pięciu braci. Natomiast kościół parafialny został podniesiony do rangi sanktuarium w 2012 roku. Samo sanktuarium jest więc bardzo młode. Ważne jest jednak, że na terenie parafii znajduje się inna ważna miejscowość z kościołem filialnym – Święty Wojciech. Z sanktuarium pierwszych męczenników Polski kierujemy się między innymi przez ulicę Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich do miejscowości Święty Wojciech, przekraczając mostkiem rzekę Obrę. Znajduje się tu kościół pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Pochodzi on z 1768 roku. W pobliżu tego szachulcowego obiektu znajduje się neogotycka kaplica grobowa. Jest on otoczony pięknym, starym drzewostanem. Miejscowość ta jest istotna w naszym pielgrzymowaniu, bowiem właśnie tutaj przypuszczalnie istniał klasztor benedyktynów sprowadzonych przez króla Bolesława Chrobrego. Badania archeologiczne wskazują na istnienie w przeszłości tutaj budynków związanych z istnieniem klasztoru lub kościoła. Skutkuje to wszystko między innymi tym, że nazwa miejscowości również nawiązuje do świętego Wojciecha, który jest jednym z trzech głównych patronów Polski. Warto zaznaczyć, iż także na wzór braci międzyrzeckich był męczennikiem i benedyktynem. Znaczenie duchowe i historyczne tego miejsca czyni je jednym z ważniejszych na lubuskiej drodze świętego Jakuba. Idąc od kościoła, kierujemy się do głównej drogi i skręcamy w lewo. Cały czas prosto podążamy czarnym szlakiem do Gorczycy, ponownie przekraczając Obrę. Po jej przekroczeniu zaraz skręcamy w polną drogę, mijamy krzyż i piękną aleją docieramy do Gorzycy. Znajduje się tu poewangelicki kościół z roku 1736. Następnie opuszczamy wieś i idziemy do miejscowości Chycina. Dochodząc do kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny z XIX wieku, musimy pokonać drewniane stopnie, bowiem jest on posadowiony na wzniesieniu, co wzmacnia urok całego tego miejsca. Wychodząc z Chyciny, zmierzamy do Bledzewa. Informacje o fundacji Bledzewskiego Kościoła pochodzą już z 1235 roku. Wraz z rozwijaniem aktywności na tych terenach pojawiają się Cystersi, którzy osiedlili się w Zemsku, a z czasem otrzymali w posiadanie między innymi wieś Bledzew. To właśnie w Bledzewie Cystersi wybudowali największy klasztor w Polsce i, co ciekawe, jego przełożonymi, czyli opatami, byli wyłącznie Polacy. W XVI wieku został tu wzniesiony kościół w miejsce wcześniejszego drewnianego. Kiedy te tereny przejęli Prusacy, doprowadzili do rozebrania klasztoru. Pozyskany materiał budowlany wykorzystano do wzniesienia budynków stojących do dziś w miejscowości. Zachował się natomiast kościół parafialny z XV wieku. Niektórzy przypuszczają, że z XIV wieku pod wezwaniem świętej Katarzyny. W 1632 roku odbyła się konsekracja portatyl ołtarza głównego. Świątynia uległa spaleniu w 1661 roku i po 10 latach została odbudowana. Obecnie na wyposażeniu w jego wnętrzu znajdują się elementy z klasztornego kościoła, które zostały tutaj umieszczone, między innymi ołtarz główny. W miejscowości znajdujemy również figurę świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku oraz bardzo ciekawie położony cmentarz. Z Bledzewa wychodzimy ulicą Kościuszki i wchodzimy na polną drogę. Kontynuujemy pielgrzymowanie do kapliczki, gdzie skręcamy w lewo i dalej podążamy szlakiem żółtym do Lubniewic. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej istniała już prawdopodobnie w XIII wieku, natomiast kościół pochodzi z XV wieku. Jednak datowanie powstania kościoła jest szacunkowe, bowiem wszystkie dokumenty z nim związane spłonęły w wielkim pożarze, który pochłonął prawie całą miejscowość w XVII wieku. Sprecyzowanie okresu powstania świątyni oparto o analizę substancji budynku i jego form. Do tego gotyckiego kościoła dobudowano neogotycką wieżę w 1882 roku. Wnętrze wyposażone jest elementami z XVII i XVIII wieku. Istniejące tu pałace oraz bogate walory przyrodnicze, możliwość noclegu, dodatkowo czyni to miejsce atrakcyjnym dla szukającego odpoczynku pielgrzyma. Z Lubniewic wyruszamy przez Żubrów dobrze oznakowaną drogą świętego Jakuba. We wsi Żubrów napotykamy na kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, następnie docieramy do Sulęcina. W centrum znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z XIV wieku. Ta gotycka świątynia została wzniesiona przez templariuszy. Byli oni bowiem właścicielami Sulęcina, który został im podarowany już jako miasto w 1244 roku. Również w XIII wieku objęli oni w posiadanie okoliczne wsie. O tak wczesnym pochodzeniu świątyni można wywnioskować na podstawie dokumentu znalezionego w wieży kościoła z 1767 roku, a odnotowującego fakt, że został on poświęcony dokładnie 4 wieki temu. Dlatego można przypuszczać, że poświęcenie kościoła dokonało się w roku 1367. Na wzór innych świątyń i ten obiekt był w przeszłości wielokrotnie rozbudowywany. Jego obecny kształt pochodzi z roku 1900, ale nie zmienia to faktu, że po II wojnie światowej, mając liczne ślady zniszczeń, musiał przejść dodatkowy remont. Warto zwrócić uwagę także na kościół świętego Henryka. Jego powstanie w 1862 roku wiąże się z dużą aktywnością katolickiego środowiska w tym mieście. Prawie 10 lat wcześniej, w 1853 roku, zanim zbudowano kościół, ta wspólnota już wybudowała szkołę katolicką. Dodatkowo w miejscowości możemy zobaczyć mury obronne dworu joannitów z XIV wieku. Z Sulęcina szlak wiedzie nas do Brzeźna. Stoi tu kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, wybudowany w latach 1773-1774. Świątynia posiada ołtarz z pierwszej połowy XVII wieku z elementami XV-wiecznego gotyckiego pentaptyku, starszego więc od samego ołtarza. W ołtarzu znajduje się figura świętego Jakuba, przedstawiająca apostoła w szatach pielgrzyma. Wewnątrz znajduje się także sześcioboczna chrzcielnica z XVIII wieku z cynową misą z 1681 roku. Wychodząc z kościoła, kierujemy się w lewo na miejscowość Smogóry. Ta wieś miała także należeć do templariuszy od 1244 roku. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1405 roku i już wtedy istniała tu parafia. O jej historii wiemy mało. Dopiero w 1945 roku, po zasiedleniu tych terenów przez ludność polską, odbudowano kościół. Ponownie erygowano parafię w Smogórach, wydzielając ją w 1985 roku z parafii świętego Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim. Ze Smogór kierujemy się na północ do Trześniowa. Wieś ta jest wymieniona już w 1405 roku. Jednak nie może się pochwalić świadkami historii takimi jak na przykład kościół, bowiem został on zniszczony w 1945 roku. Przechodząc przez tę wieś, idziemy polną drogą przez las do Radachowa. Kościół w Radachowie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wybudowano w 1754 roku. Umieszczono w nim wyposażenie z wcześniejszego kościoła. Dlatego znajduje się w nim ołtarz z XVII wieku wraz z amboną, barokową chrzcielnicą z 1640 roku. Z Radachowa kierujemy się do Ośna Lubuskiego. Ośno Lubuskie to piękna, malownicza miejscowość z dobrze udokumentowaną historią. Dynamiczny rozwój Ośna sięga już XIII wieku, kiedy uzyskało ono prawa miejskie w 1282 roku od władz kościelnych, ponieważ to biskupi lubuscy byli właścicielami tej miejscowości. Była to siedziba największego dekanatu ówczesnej diecezji lubuskiej. Zachowane fragmenty średniowiecznych murów obronnych są rzeczywiście warte zainteresowania. Jednak najbardziej znamienitym budynkiem jest kościół pod wezwaniem świętego Jakuba, określany mianem Perły Drogi Lubuskiej świętego Jakuba. Pochodzi z XII wieku i również był poddany przebudowom. Wyposażenie jego wnętrza to między innymi ołtarz z 1627 roku, ambona z 1619, kamienna chrzcielnica z 1667 roku. Oznaką wiekowego dostojeństwa Ośna jest również późnogotycka kaplica pod wezwaniem świętej Gartrudy z XV wieku, która była kiedyś kaplicą szpitalną. Dodatkowo można nawiedzić kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża z okresu międzywojennego. Z Ośna wychodzimy Aleją Pokoju i przechodzimy obok kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża. Dalej szlak wiedzie nas do Lubiechni Małej. Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w tej wsi został ufundowany w 1669 roku i stoi w miejscu starszego obiektu, wzniesionego w XIV wieku. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz z XVII wieku ze sceną ukrzyżowania. Z Lubiechni Małej wędrujemy dalej szlakiem do Lubiechni Wielkiej. Znajduje się tu neogotycki kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Został on wybudowany w 1898 roku, ale dwa dzwony są starsze. Pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku. Jest to świątynia poewangelicka. Z Lubiechni Wielkiej wędrujemy zgodnie z oznaczeniem szlaku lokalną drogą do Rzepina. Pierwsze informacje o Rzepinie pochodzą z 1297 roku, a prawa miejskie nabył on w 1329. Już z XIII wieku pochodzą także informacje o kościele i parafii. Na przestrzeni wieków miasto ulegało wielu zniszczeniom, ale ówczesny kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny, pod tym wezwaniem funkcjonował od 1879 roku, przetrwał do dziś. Dolne partie świątyni szacuje się na XIII wiek, z widocznymi elementami późnoromańskimi. Jednak ze względu na to, że kościół filialny został ustanowiony parafialnym, a parafialny filialnym, dokonano również zmian wezwań kościołów. Dotychczasowy pod wezwaniem świętej Katarzyny jest obecnie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, a nowszy, parafialny, pod wezwaniem świętej Katarzyny. Z Rzepina wychodzimy do Drzeńska. Mamy tu kościół pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego, pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku. Został on przebudowany na przełomie XV i XVI wieku. Niestety dawne wyposażenie świątyni się nie zachowało, a obecne pochodzi z lat 1970-1980. Z Drzeńska wychodzimy w kierunku Kowalowa. Szacuje się, że kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła Apostoła w Kowalowie powstał między 1950 i 1970 rokiem. Znaczyłoby to jednocześnie, iż już wcześniej została tu założona wieś. Sama świątynia jest wzniesiona z głazów polodowcowych, z których pozyskano granitowe ciosy. Przestrzennie jest to typowa romańska budowla. Dostojeństwo świątyni świadczy, że Kowalów musiał być ważną miejscowością. W innym wypadku trudno wytłumaczyć, z jakich powodów zdecydowano się na ufundowanie takiego obiektu. Z Kowalowa idziemy do Starkowa. Informacje o Starkowie pochodzą już z XIV wieku. Natomiast w 1413 roku wieś kupił biskup Lubuski. Obecny kościół ma jedynie fundamenty po starej świątyni z XV wieku. W wyniku działań wojennych ruiny zostały wyburzone i wybudowano nowy kościół na miejscu wcześniejszego. W Starkowie przy kościele skręcamy w lewo i kierujemy się drogą polną, później leśną, do Starych Biskupic. We wsi znajduje się kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, który został wybudowany w 1867 roku w stylu neogotyckim. Ze Starych Biskupic kierujemy się już do Słubic. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski mieści się w pierwotnym budynku strzelnicy miejskiej wybudowanym w 1775 roku. Później od 1889 roku był to tak zwany Ewangelicki Dom Wspólnoty. W latach późniejszych miejsce to zostało przekształcone w kaplicę, którą poświęcił ksiądz z katolickiej parafii we Frankfurcie. Obsługiwał on duchowo w Słubicach ludność polską aż do przyjazdu polskiego księdza w listopadzie 1945 roku. W Słubicach przy Collegium Polonicum kończy się oznakowanie lubuskiej drogi świętego Jakuba. Wielu jednak uznaje, że koniec szlaku to most do Frankfurtu nad Odrą. Żegnamy się z Państwem tradycyjnym hiszpańskim powiedzeniem Buen Camino.